Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku, tych nowych i tych wiernych. Witam również Krzysztofa Dobrowolskiego z Wrocławia.
Dzień dobry, witam z miasta Stumostów i Politechniki Wrocławskiej, która zrobiła z humanisty inżyniera.
O tym mówiliśmy w poprzednim nagraniu, dlatego że Krzysztof uczestniczył już w cyklu Lin po polsku. Może ja powiem tak, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, o czym żeśmy rozmawiali, bardzo proszę poszukać tego nagrania na mediach społecznościowych, takich jak LinkedIn czy też portal Facebook.
Tak, dowiecie się, że pracowałem w kilku firmach na A, a jest to litera, która dzisiaj przewodzi naszej rozmowie.
Nie wypadało mi inaczej ułożyć tematu. Skoro pracowałeś w kilku firmach na A, sądzę, że jesteś ekspertem. Audit czy audyt? Będziemy dzisiaj się kłócić?
Możemy spróbować, ale chyba nie ma o co. Myślę, jak sięgniemy do genezy słowa audyt, to wszyscy zrozumiemy, skąd się to wzięło. A trzeba sięgnąć głęboko, do łaciny, do czasów rzymskich, gdzie słowo audio oznacza słuchać, dowiadywać się albo potwierdzać, zgadzać się. Czyli audytor to taki słuchacz, tak, ten, który wysłuchuje tego, z którym rozmawia.
Ja jestem inżynierem akustykiem, wiem, co to audio, dlatego że jestem audiofilem, zaś ty jesteś inżynierem z duszą humanisty. Wyjaśnij mi więcej na ten temat.
Wystarczy sięgnąć po inne słowa podobnego pochodzenia. Jeżeli pomyślimy o audytorium, a nie audytorium, albo mówimy o dyrektorze, a nie dyrektorze, albo jeszcze prościej o kredycie, a nie kredicie. To są dokładnie te same słowa, te same sylaby i takie same pochodzenie, łacina.
Czy rozmawiałeś już może z profesorem Janem Miotkiem? On mieszkał we Wrocławiu, spotkałem go kiedyś podczas praktyk w Telewizji Polskiej.
Osobiście nie rozmawiałem, ale czytałem jego wypowiedzi na ten temat. Co ciekawe, profesor Jan Miodek dopuszcza obie formy, chociaż Rada Języka Polskiego wskazuje jednoznacznie. Po polsku mówimy audyt przez Y.
Ja sądzę, że te naleciałości biorą się z tego, że większość z nas transferuje wiedzę z Zachodu. Czy to z Niemiec, czy to z Anglii. Jak myślisz?
Myślę, że tak, bo przecież tego wszystkiego i audytowania także, nawet sam tak powiedziałem, audytowania uczymy się od naszych kolegów, którzy przynieśli do nas ten przemysł i te nowoczesne metody. Tak? One przyszły z krajów niemieckojęzycznych lub anglojęzycznych.
Ja myślę, że ten wstęp będzie dobry. Tym bardziej, że cykl nazywa się Lin po polsku, a nie na przykład Lin po angielsku.
Myślę, że jak najbardziej.
Przejdźmy może do istoty tematu. Będziemy rozmawiać o różnego rodzaju audytach, ale przede wszystkim może zadajmy sobie pytanie, czym różni się audyt liniowy od audytu linowego czy linowskiego? Są takie?
No, ja osobiście nie robiłbym takiego rozróżnienia, bo tak naprawdę to, jakim audyt jest audytem, to świadczy o jego zakres, czyli to, co chcemy zweryfikować. Jeżeli chcemy zrobić audyt liniowy, czyli zweryfikować, czy operator pracuje zgodnie z instrukcją, czy proces przebiega tak, jak powinien, no to dokładnie taki zakres w audycie określamy.
Rozumiem. Czyli zadanie audytu to zweryfikować zgodność rzeczywistości z założeniami. Ja będę pytał się, skąd brać te wszystkie założenia za chwilę.
Ale oczywiście możemy też zrobić audyt linowy, tak? Jeżeli chcemy być tacy bardzo lean i chcemy na przykład audytować straty w procesie, to możemy tak skonstruować nasz audyt, żeby na przykład obserwować wielkość buforów międzyoperacyjnych. Tak? Oczywiście musimy je wcześniej zdefiniować, co chcemy, i będziemy obserwowali odchyłki.
Rozumiem. W jaki sposób definiujemy?
No one powinny gdzieś wychodzić z wcześniejszych naszych obliczeń, tak, i z założeń do procesu. Tak jak każdy inny element procesu. Tak jak layout na linii czy na gnieździe, tak jak przepływ materiału, także bufor powinien zostać zdefiniowany. On zwykle jest też fizycznie ograniczony do ilości pojemników, do rozmiaru stanowiska i tak dalej. I obserwacja tego pokazuje nam, czy pracujemy zgodnie z tym, co zdefiniowaliśmy, czy widzimy jakieś odchyłki, czy jest tam tych sztuk mniej, czy wysypują nam się na zewnątrz, albo dostawiamy jakieś specjalne pojemniki.
Ja swego czasu rozmawiałem o standaryzacji i tym, czym standard jest w ogóle. Jest to, można powiedzieć, najlepszy sposób, w który możemy coś zrobić. Najlepszy, który znamy. A zatem rozumiem, że w przypadku audytów staramy się znaleźć właśnie tą najlepszą formę, w jakiej może być wykonana dana czynność na przykład, czy w jakiej może wyglądać porządek na danej linii, lub w jaki sposób najoptymalniejszy ma przebiegać produkcja według naszych założeń, a później porównujemy rzeczywistość z tym, co zastaliśmy, czy tak?
Ja myślę, że nawet jeszcze prościej robimy. Nie szukamy tego optymalnego rozwiązania i tego, co nam się wydaje, że tak powinno być, tylko musimy mieć przed sobą w jednej ręce specyfikację danego miejsca, danego procesu, a w drugiej ręce ten proces, który mamy w realu. Wtedy zestawiamy to razem, porównujemy i mamy różnicę albo zgodność, tak? Bo audyt też musimy pamiętać, nie jest tylko poszukiwaniem różnic, ale też wykazywaniem zgodności procesu z tym, co zostało zaprojektowane.
Nawiążemy do tego później, dlatego że będziemy starali się zastanowić, czy audyt zawsze oznacza czynność nieprzyjemną. Może się okazać, że wcale tak nie będzie. Jeśli chcemy optymalizować proces, to...
No to robimy oczywiście jakieś warsztaty. Zbieramy zainteresowane osoby, zbieramy inżynierów, operatorów, osoby, które mają codzienną styczność z danym procesem i szukamy w burzy mózgów, w obliczeniach, w symulacjach, próbujemy na żywym organizmie to, czego chcielibyśmy osiągnąć, tych oszczędności. Wtedy, jak już dojdziemy do tego, to zdefiniujemy, możemy się zastanowić w przyszłości, jak to audytować, czyli jak utrzymać to, co stworzyliśmy, bo właśnie temu mają służyć audyty, utrzymaniu tego porządku, który stworzyliśmy.
Dobrze. W takim razie chciałbym zapytać się Ciebie, co jest konieczne, by dobrze przygotować się do zadania?
Do audytu, czyli do audytowania, potrzebujemy mieć na pewno plan, czyli musimy nadać temu jakąś systematyczność. Musimy, bo poszukujemy takiej długoterminowej skuteczności tych rozwiązań, które wdrożyliśmy. Więc powinniśmy zdefiniować, jak często, gdzie audytujemy, jaki mamy system oceny, jakich narzędzi używamy, tak tych znanych checklist. To są takie podstawowe tematy. Musimy mieć też audytora, czyli tą osobę, która tam pójdzie i zweryfikuje nam tą rzeczywistość. Ten człowiek musi być przeszkolony w tym temacie. Musi rozumieć, jakie są wymagania, musi je znać i rozumieć i musi wiedzieć, jakich szuka odchyłek. On nie powinien pójść tam i patrzeć, co jemu się nie podoba. Powinien bardzo precyzyjnie oceniać rzeczywistość.
Czy musi to być ekspert? Musi znać i rozumieć wymagania w stosunku, co do których się porusza?
Niespecjalnie. Zwykle takie wymagania się znajdują wprost w tym miejscu, w którym on jest. Jeżeli audytuje 5S, to prawdopodobnie jest tam gdzieś w tym miejscu, w którym audytuje, jest specyfikacja, czy instrukcja, czy layout, czy układ, jak to ma wyglądać. Jeżeli audytuje pracę operatora, to może to robić na podstawie jego instrukcji. I tutaj jakby specjalistą nie trzeba być. Trzeba rozumieć tylko swoją rolę, że idzie się potwierdzić to, co jest w rzeczywistości, albo na tak, czyli zgodne ze specyfikacją, albo na nie. Wtedy wyciągamy tą odchyłkę, mamy dowód z audytu, dokumentujemy, zapisujemy w raporcie.
Przyda się jakaś lista kontrolna? Jest coś takiego?
Tak. Słynne checklisty. Bardzo mało osób mówi lista kontrolna. Wszyscy już się nauczyli mówić checklista. Oczywiście lista kontrolna to powinno być podstawowe narzędzie pracy audytora, które prowadzi go przez proces audytu. Nie tylko jego, ale też tego, który jest audytowany, bo to, przypomnijmy, to muszą być dwie osoby. Tak? Nie prowadzimy nigdy audytu pod nieobecność tego, który jest właścicielem danego procesu albo obszaru w tym momencie. Więc najlepiej, żeby to była taka logiczna lista, która przechodzi przez kroki procesu albo operacje, albo wzdłuż przepływu materiału, tak jak logika pokazuje.
Chciałbym przeprowadzić dobry audyt w swojej firmie. Powiedz mi proszę, ja myślę, słuchacze też będą Tobie wdzięczni, jeśli powiesz, gdzie kłaść nacisk, na co kłaść nacisk.
Musimy zrozumieć tą odchyłkę, którą znajdujemy. Znaczy musimy być pewni, że to jest rzeczywiście niezgodność, tak? Czyli czarno na białym musimy wiedzieć na 100%, tak, powinno być 10 barów, patrzymy na manometr, jest 8 barów, maszyna pracuje o 2 bary za nisko, to jest nasz dowód z audytu. I co jeszcze musimy zrobić? Musimy udokumentować ten dowód, czyli zapisać go w raporcie w taki sposób, żeby każda osoba, która później przeczyta ten audyt, która nie była z nami, nie widziała tego, była w stanie to zrozumieć. Jakie było wymaganie, jaka była rzeczywistość i na czym polega różnica.
Rozumiem. Jeśli się da wyjaśnić, a nie wiem, czy się da, możesz opowiedzieć, na czym będzie polegać tajemnica wykonania udanego audytu, może w 3 do 5 kroków?
Ja myślę, że taką podstawową rzeczą, która bardzo pomaga w wykonaniu dobrego audytu, to jest nawiązanie dobrej relacji między audytorem a osobą audytowaną. Już wcześniej wspomniałem, że nie robimy tego absolutnie nigdy podczas nieobecności tego audytowanego, czyli właściciela obszaru albo tego, który prowadzi dany proces. Zawsze prowadzimy z nim rozmowy, przedstawiamy mu cel audytu, tak? To zawsze wiemy, po co przychodzimy, co chcemy audytować. Dyskutujemy z nim o odchyłkach, bo może się okazać, że nie do końca rozumiemy to, co widzimy i on nam wyjaśni, dlaczego tak jest i pokaże, że to jest zgodne ze specyfikacją, bo być może jakaś tam trzecia strona, czwarty rozdział mówi o tym, że w danej sytuacji może być troszeczkę inaczej. Na koniec powinniśmy uzgodnić z nim wspólny punkt widzenia, czyli jedno spojrzenie na to, i przecież się później podpisujemy pod tym raportem. I audytowany, i audytor. I tutaj takim żelaznym punktem każdego audytu powinna być dobra dokumentacja, jednoznaczne zapisy i dowody z audytu.
Tak, ja się tak zastanawiam, czy pod koniec audytu powinniśmy osiągnąć konsensus razem z operatorem na przykład?
No, jeżeli rzeczywiście znaleźliśmy fakt, który nie budzi żadnych wątpliwości i jest bezdyskusyjną odchyłką, jakąś niezgodnością, to tutaj nie bardzo jest o czym dyskutować. Tak? Tutaj możemy chcieć pójść komuś na rękę, tak? Przymknąć oko, bo mogą być takie pokusy, bo kogoś znamy, bo kogoś lubimy, albo nas bardzo o to prosi, ale no, rasowy audytor tego nigdy nie zrobi. A ten, który rozumie, jeżeli ten audytowany też rozumie, po co jest audyt i po co audytor przyszedł, no, nawet nie będzie prosił o takie tematy.
Ja w przyszłości zamierzam z Tobą rozmawiać o change management, o zarządzaniu zmianą. No właśnie, pojawia się tajemniczy audyt, a często nawet audit. Pojawia się ten audytor razem z dyrektorem, idą przez halę. Jak łagodzić naturalną chyba nieufność ludzi wobec tej formy działania, bo operator tak naprawdę nie rozumie, co się dzieje. On myśli może, że to jest jakaś dodatkowa forma kontroli lub ograniczenia go, co później wpłynie na jego zarobki. A te zarobki w Polsce nie są zbyt duże.
Ludzie boją się zawsze tego samego. Najbardziej ludzie boją się nieznanego. Czyli jeżeli nie wiedzą, czego się spodziewać, a spodziewają się czegoś negatywnego. Jeżeli plan audytów, jeżeli system audytów jest publiczny, jest podany do wiadomości, wisi na tablicy, ludzie wiedzą, kiedy, w jaki dzień tygodnia, na której zmianie przyjdzie do nich audytor, co będzie sprawdzał, to już mamy połowę tematu załatwione. To nie działamy z zaskoczenia, nie działamy pod wpływem impulsu. Tu bardzo często takim impulsem jest na przykład reklamacja klienta. Tak? I natychmiast po przyjściu reklamacji ktoś bierze checklistę i biegnie na linię sprawdzić, jak jest dzisiaj. Tak?
Totalne jeszcze często zaskoczenie. Wściekły. Często
tak,
wściekły.
Tak.
I jeszcze co byście tutaj zrobili?
Z informacją, reklamacja i tutaj to jest typowe zachowanie kontrolne, tak? Takie, które szuka winnego, odpowiedzialnego. To nic nie ma wspólnego z audytem. Audyt ma nam zapewnić długofalową skuteczność tego, co robimy. Więc nie powinno być zaskoczenia. Powinniśmy być przygotowani. Pracownicy też powinni mieć szansę. Tak możemy sobie myśleć czasami, że okej, skoro oni wiedzą, że w piątek na pierwszej zmianie o 8 będzie audyt, to oni się wtedy przygotują. Fakt, oczywiście, wtedy się przygotują i mają dobry wynik. I pomyślimy sobie może w sobotę albo w poniedziałek będzie gorzej. Ale jeżeli te audyty będziemy przeprowadzać regularnie, w znanych odstępach czasu, to ludzie to wezmą jako nawyk i w pewnym momencie przestaną się przygotowywać specjalnie na audyt, tylko zaczną pracować dokładnie tak, codziennie, w taki sam sposób i będą mieli temat z głowy i nie będą się zastanawiali, czy ktoś przyjdzie, nie przyjdzie, sprawdzi, nie sprawdzi, będą mieli spokojną głowę.
No, ja myślę, że wynik audytu to nie tylko odchyłki, ale często też potwierdzenie zgodności, a zatem szansa na pochwałę dla pracownika.
Tak jest. Dla pochwałę, na to, żeby rzeczywiście wykazać, że pracownik jest w zgodzie z tym, co powinien robić, tak? On wtedy kończy pracę, po 8 godzinach wychodzi do domu zadowolony, a my mamy audyt, w którym czasami nie ma żadnej odchyłki. To rzadko się zdarza i znam audytorów, którzy uważają, że nie może być raportu z audytu, w którym nie ma ani jednej odchyłki. To jest mit, uważam, bo oni wtedy sami się czują podejrzani trochę przez swoich przełożonych, że nie do końca dopełnili swoich obowiązków, ale zdarzają się audyty, w których absolutnie nie ma żadnych odchyłek. To jest normalna codzienność, tak może być.
Rozumiem. Jeśli chodzi o audytowanych, ja słyszałem, że czasami oni mogą również być audytorami. Czyli pozwalamy audytowanym wcielać się w rolę audytora. Na przykład podczas audytów 5S w mojej firmie.
Tak. I to jest bardzo dobry przykład na to, jak można człowieka oswoić z czymś takim, z takim potworkiem, który jest nazywany audytem. Bo dla człowieka, który nie siedzi w temacie, który pracuje ciężko przez 8 godzin w pocie czoła na linii i ktoś przychodzi go sprawdzać, no to jest tylko udręka i jakieś zagrożenie. Ale jeżeli powiemy mu, ty możesz zrobić dokładnie to samo, jeszcze cię przeszkolimy, powiemy ci, że tutaj masz listę kontrolną, masz miejsce, tutaj są specyfikacje, pójdziesz, sprawdzisz, to on postawi się trochę po tej drugiej stronie i zacznie lepiej rozumieć swojego partnera. I wtedy, kiedy on jest audytowany, no to sprawa wygląda zupełnie inaczej niż taki człowiek wyrwany z kontekstu, oderwany od swojego stanowiska, odpytywany, staje na baczność i jest zestresowany. Coś innego. Dajemy mu też takie trochę poczucie, może nie trochę, ale dajmy mu też możliwość oceny kogoś innego, bo to jest też dla człowieka trudne być ciągle ocenianym, a nie mieć możliwości jakby odreagowania tego w drugą stronę. Oczywiście robimy to w ramach systemu i robimy to tak, jak powinno to być skonstruowane. Jeżeli operator z linii robi audyt 5S w biurze, powinien to zrobić bardzo rzetelnie, zrobić audyt, zrobić raport, wykazać odchyłki. Co pracownicy z biura powinni z tym raportem zrobić? Wdrożyć akcje korygujące, bez dyskusji, bez względu na to, czy robi to dyrektor, czy operator z linii.
No właśnie, to jest ciekawe, ta rozpiętość od operatora do dyrektora, poprzez oczywiście wszystkie szczeble pośrednie. Nie zawsze musi to oznaczać, że na naszej linii pojawi się sam dyrektor produkcji, który wraz ze świtą kierowników w białych kitlach pojawia się i gromi. Dobrze, jak konstruować formularze do audytu? Tak pokrótce.
Wspomnieliśmy już o tym wcześniej. Logika takiego formularza powinna być zgodna z przepływem procesu. Tak jak płynie materiał, tak jak dzieją się operacje albo czynności, jeżeli mówimy o usługach. Tak powinien obejmować też kluczowe elementy procesu, bo też musimy wiedzieć, co chcemy skontrolować. Tak? Jeżeli wiemy, gdzie jest ten punkt newralgiczny, który generuje problemy jakościowe albo procesowe, to powinniśmy na niego spojrzeć. Powinniśmy mieć wszystkie pytania zamknięte. To znaczy, że audytor nie zastanawia się, jak opisać tą sytuację, tylko stwierdza, że punkt jest zgodny z wytycznymi, czy jest niezgodny. Bardzo prosto. Nie wkłada tam swojej własnej oceny, czy jemu się to podoba, czy mu się nie podoba, czy w jego uznaniu jest za dużo tych sztuk, czy za mało. Tylko pisze, jest tyle, ile powinno być, albo nie jest. No i oczywiście powinno być tam jeszcze miejsce na opis niezgodności, żeby w szczegółach rzeczywiście to opisać, bo jak będziemy chcieli do tego sięgnąć za tydzień, za miesiąc czy za pół roku, to żebyśmy wiedzieli dokładnie, o co chodziło w tym czasie.
Tego typu niezgodności mogą być analizowane już na spotkaniach managementu, a zatem potrzebne są dwie, trzy informacje szczegółowe w postaci krótkich zdań pod tymi wszystkimi ptaszkami ok, nok. No właśnie, ganić. Nie ganić. Po audycie często występuje kontrola. Znasz takie sformułowanie, że należy ganić grzech, a nie grzesznika? Ja myślę, że w czasie audytu podobnie. My nie skupiamy się na pracownikach, wyście źle zrobili, ale raczej na tym, co jest źle zrobione. Natomiast kontrola to już coś innego, prawda? Później.
Tak, oczywiście. W audycie powinniśmy się skupić tylko i wyłącznie na procesie, bo najprostszą drogą jest znalezienie człowieka, który popełnił błąd. O wiele trudniej jest znaleźć dziurę w systemie naszym, czy słaby punkt, który pozwoli mu ten błąd popełnić. Nie każdy się zastanawia nad tym, że człowiek jest i zawsze będzie tym najsłabszym ogniwem, zawsze popełni błąd, więc znalezienie osoby i wymienienie z imienia nazwiska, że to pan Iksiński popełnił ten błąd, no wcale nie poprawia sytuacji, nie jest konstruktywny, no i nie posuwa tematu do przodu.
Dobrze, ja myślę, że to wynika też z tego, ta nasza percepcja negatywna słowa audyt, że w polityce często oznacza to, nie wiem, działalność wobec konkurencyjnej partii, wobec opozycji, gdzie próbujemy za wszelką cenę znaleźć wszelkie błędy, zaniedbania i niezgodności.
I to jest ta różnica między audytem a kontrolą, tak? Audyt jest narzędziem, który służy utrzymaniu systemu albo poprawie systemu pracy, w którym funkcjonujemy. A kontrola jest tylko i wyłącznie wsteczna i tylko skupiona na wyszukiwaniu błędów i wskazywaniu osób, które je popełniły, czyli tak zwanych winnych. Oczywiście później mamy karanie winnych i tak dalej. Zero konstruktywnego działania, tylko wyciąganie tych takich negatywnych rzeczy. A tego nie chcemy. To nie audyt.
Ostatnie pytanie, dlatego że zbliżamy się do 20 minuty nagrania. Jak często mam wykonywać audyt?
No, możliwie często, ale ja uważam, że nie częściej niż raz w tygodniu w danym obszarze, ale też nie rzadziej niż raz w miesiącu. Bo ludzie powinni wiedzieć, że po pierwsze nie jest to jakaś jednorazowa akcja albo wymóg systemowy, albo sporadyczna weryfikacja, bo powinni wiedzieć, że weryfikacja tego, jak się pracuje, czy się pracuje zgodnie z wymaganiami, może nastąpić codziennie i celem tej weryfikacji jest potwierdzenie, że rzeczywiście codziennie tak pracujemy.
Rozumiem. Ja chciałbym bardzo podziękować za to nagranie. Krzysztof, jesteś fantastycznie przygotowany. Robi to na mnie ogromne wrażenie. My dziękujemy Wam za Wasze komentarze, za endorsement naszych umiejętności poprzez kliknięcie plusa na LinkedInie. Mam nadzieję, że spotkam się z Tobą oraz z naszymi słuchaczami w następnym udanym nagraniu z cyklu Lean po polsku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Lean po polsku.